dzisiaj taką lekcję przygotowałem pod tytułem Uczciwość. Nic mniej i nic więcej. Uczciwość. Bez zbędnych wstępów. Czasami są potrzebne, czasami niekonieczne. Dzisiaj bezpośrednio przejdziemy do fragmentów z Pisma Świętego. Najpierw otworzymy sobie Księgę Przysłów, chociaż będzie nie tylko Księga Przysłów, ale będzie jej sporo, dlatego że przysłowie mają to do siebie, że niosą pewną mądrość życiową, wskazują nam, czego unikać, jak żyć. Są rzeczy, które od razu chce się nam przyjąć, ale miało być bez wstępu. Księga Przysłów, 9 rozdział. Werset 17 i 18.
Kradzione wody są słodkie, a chleb jedzony pokątnie smaczny. Ale on nie wie, że tam są umarli, że jej zaproszeni są w głębinach piekła.
Co mówi ten fragment?
Że to, co kradzione, jest smaczne.
Bardziej smakuje.
Bardziej smakuje.
Kradzione wody są słodkie, a chleb jedzony pokątnie smaczny. Ale nie wie,
że tam są umarli.
Że co?
Że tam są umarli. Zaproszeni są w kurwinach.
Że taka uczta niesie za sobą pewne konsekwencje. I kolejny fragment, który połączymy z tym, to Księga Przysłów, 20 rozdział, 17 werset.
Chleb oszustwa smakuje człowiekowi, ale potem jego usta będą napełnione piaskiem.
Chleb oszustwa smakuje człowiekowi, ale potem jego usta będą napełnione piaskiem. Jadł ktoś kiedyś piasek? Nigdy nikomu piasek do zębów nie wpadł?
Dzieciństwie.
A czasami jak się kupi warzywa, nie takie ze sklepu, a takie z ziemi wyrywane i się źle umyje. Tak. Chleb smakuje, kradziony, ale potem usta będą napełnione piaskiem, czyli na dłuższą metę nie będzie to przyjemne, ponieważ nieuczciwość niesie za sobą konsekwencje. Kradzione dobra cieszą, ale końcem złodzieja jest potępienie, jest nieszczęście, jest problem. Możemy iść dalej? Dobrze. Księga Kapłańska, 10:9.
Kto postępuje uczciwie, postępuje bezpiecznie, a kto jest przewrotny w swoich drogach, zostanie ujawniony.
No i co ten fragment mówi?
Że lepiej uczciwie postępować niż przebiegać.
A coś więcej? Co mówi ten fragment?
Przewrotność przewrotnego wyjdzie na jaw. To co mówi.
Czyli co?
Zostanę.
Oszustwo, kradzież, kłamstwo, oszukanie wcześniej czy później
wyjdzie na
jaw. Wcześniej czy później wyjdzie na jaw. Nieuczciwość nie pozostanie bezkarna. Nie ma takiej możliwości. Nieuczciwość nie pozostanie bezkarna. I mówi to Słowo Boże. Księga Przysłów 28:18.
Kto postępuje uczciwie, będzie wybawiony, a przewrotny na swoich drogach nagle upadnie.
Tak, co ten fragment mówi? Jeżeli ktoś jest uczciwy, to grozi mu ujawnienie jego uczciwości? Coś grozi mu za to?
Nie.
Na swoich drogach będzie bezpieczny. Nie wpadnie w sidła swoich czynów, ale ktoś, kto jest nieuczciwy, to co?
Wpadnie.
Wcześniej czy później?
Upadnie.
Upadnie na swoich drogach. Wcześniej czy później to, co robi, przyniesie owoc, ale niekoniecznie owoc, który mu się podoba. Tak jak czytaliśmy wcześniej, taki człowiek będzie ukarany za swoje postępowanie. Księga Przysłów 28:6. Przeczytajcie uważnie ten fragment i zastanówcie się nad jego treścią.
Lepszy jest ubogi, który postępuje uczciwie, niż człowiek przewrotny w swych drogach, chociaż jest bogaty.
Co mówi ten fragment? Nie proszę, żeby ktoś go jeszcze raz przeczytał. Jaką mądrość przekazuje ten fragment?
No znowu chodzi o uczciwy, że nawet jeżeli się takim uboższym, to lepiej postępować ciągle uczciwie.
Co jest lepsze, a co gorsze? O tak zapytam.
Lepsze jest mieć mniej, ale być uczciwym, niż mieć więcej i być przewrotnym.
Przeczytaj jeszcze raz ten werset.
Lepszy jest ubogi, który postępuje uczciwie, niż człowiek przewrotny w swych drogach, chociaż jest bogaty.
Tak. Czyli uczciwość nawet kosztem ubóstwa jest bardziej wartościowa, jest lepsza niż bogactwo zdobyte nieuczciwie. Życie w bogactwie zdobytym nieuczciwie. Dlaczego? No, wcześniej czytaliśmy. Dlaczego?
Jeżeli jest człowiek uczciwy, nie poniesie konsekwencji. Dlaczego? A jeżeli jest człowiek przewrotny, to wtedy musi ponieść te konsekwencje.
Księga Przysłów, wróćmy. Księga Przysłów 28:18. Chciałbym, żebyście czytając te fragmenty, spróbowali je połączyć ze sobą, bo ja je dobrałem po to, żeby był pewien tok myślowy. 28:18. Jeszcze raz proszę przeczytać.
Kto postępuje uczciwie, będzie wybawiony, a przewrotny na swoich drogach nagle upadnie.
Uczciwość jest pożyteczna. Dlaczego? Na czym polega pożyteczność uczciwości?
Nie grozi upadek.
Słucham?
Upadek nie grozi.
Dobrze, innymi słowy.
Bezpieczny.
Bezpieczny. Co jeszcze? mamy uczciwego, który będzie bezpieczny na swoich drogach i mamy nieuczciwego, który upadnie. Co jest takiego w uczciwości, co jest tak cenne? Co jest tak cenne w uczciwości? Przeczytajcie jeszcze raz ten fragment. Przysłów 10:9 czytaliśmy. Uczciwość jest trwała. Nieuczciwość, ona przynosi pożytek, ale nie jest to pożytek trwały. Uczciwość jest trwała nie tylko w tym życiu, ona jest trwała na wieczność. Ponieważ ten człowiek nie upadnie na swoich drogach. On się nie musi bać sądu, bo jest uczciwy. On jest bezpieczny. Więc wartością, dlaczego właśnie uczciwość kosztem ubóstwa? Bo uczciwość to jest coś, co jest trwałe na zawsze. Natomiast ubóstwo nie jest na zawsze. Rozumiecie? Tu możesz być ubogim, ale kiedyś, kiedy staniesz przed Bogiem i otrzymasz od Boga zapłatę, to już nie będziesz biedny. Zgadza się? Ale ten, który postępował nieuczciwie, on był może i bogaty, ale stanie się biedny. Dlatego trzeba zobaczyć ten przekaz troszeczkę dalej niż tylko tu i teraz. Trzeba zobaczyć, że człowiek, wartość uczciwości to nie jest tylko wartość materialna. To jest wartość czystego sumienia. To jest ten komfort, jak to mówią, na złodzieju czapka gore. Złodziej dobrze i żyje, ale on się zawsze za siebie ogląda. A człowiek uczciwy nie musi się za siebie oglądać. To jest wartość bezcenna. Nie musi się zastanawiać, co będzie, jak wyjdzie na jaw. Ale co ma wyjść na jaw? Nie ma co wyjść na jaw. Uczciwość jest pożyteczna na wieczność. A nieuczciwość może przynieść tylko doraźną korzyść, ale ona jest nietrwała, ponieważ nie przekłada się na okres długi, dłuższy nawet niż twoje życie.
Człowiek nieuczciwy myśli krótkofalowo, tylko o tym życiu, na krótką metę. I nie myśli, co będzie dalej.
Nie wiem, co on myśli.
Ale to gdzieś tam.
Ale jeśli popatrzymy na to, co mówi Słowo Boże, to nawet jak myśli inaczej, to i tak będzie tak, jak mówi Słowo Boże.
Tak, więc ja mam tutaj nie.
Z różnych. Ludzie sobie różne rzeczy myślą. Pytanie tylko, czy faktycznie tak jest, co oni sobie myślą. Czasami człowiek te swoje myśli to ma, to one są taką zasłoną dymną temu, co naprawdę oni myślą. Coś sobie czasami próbujemy wmawiać. Natomiast Słowo Boże mówi, że nieuczciwość jest nietrwała. Ona nie przynosi trwałego pożytku. Stąd można wyciągnąć wniosek, że nieuczciwość kosztem ubóstwa jest lepsza niż życie w bogactwie zdobytym nieuczciwie.
Uczciwość
jest bardziej pożyteczna w ubóstwie, tak? A ja powiedziałem?
Nieuczciwość.
No to przejęzyczyłem się. Mamy kolejny fragment, słuchajcie. Księga Przysłów, 11 rozdział, 1 werset. To będą 3 fragmenty, które przeczytamy jeden po drugim i dopiero potem omówimy. Księga Przysłów, 11:1.
Fałszywa waga budzi odrazę w panu, ale podobają mu się uczciwe odważniki.
Fałszywa waga budzi odrazę w panu, ale podobają mu się prawdziwe odważniki. Tak?
Uczciwe.
Uczciwe odważniki. Werset, rozdział 16, werset 11. Rozdział 16, werset 11.
Sprawiedliwa waga i szale należą do Pana i wszystkie odważniki w boku są Jego dziełem.
Tak. I 20 rozdział, 10 werset.
Dwojakie odważniki i dwojaka miara, obydwa budzą odrazę w Panu.
Tak. Co mówi ten fragment? Dzisiaj mamy wagi elektroniczne, ale ona też może być wyskalowana uczciwie, a może być wyskalowana na korzyść sprzedającego. Czyli kilogram niekoniecznie musi być kilogram. Waga może być zaniżona. Przeczytajmy jeszcze sobie Księgę Kapłańską. 25 rozdział Księgi Kapłańskiej. Rozdział, 14 werset.
Jeśli sprzedasz coś swojemu bliźniemu, albo kupisz coś od niego, niech jeden nie oszukuje drugiego.
O, proszę. Nie oszukuj. Kiedy kupujesz, sprzedajesz, nie oszukuj. Bo kiedyś było tak, że były wagi, tak? Był odważnik, na nim napisany kilogram, ale on nie ważył kilogram. I ktoś kupował kilogram czegoś, a dostawał 950 gram. I te 50 gram pomnóżmy przez 100 osób. Możemy to sprzedać, nie odprowadzić od tego nawet podatku, nie odprowadzić od tego dziesięciny, bo dziesięciny odprowadziliśmy. I teraz jest tak, że ktoś komuś sprzedaje coś i zarabia na tym marżę, ponieważ kupił coś taniej i sprzedał coś drożej. Logiczne. Wszyscy tak robią, na tym się opiera handel. Jeśli piekarz sprzedaje chleb, to on na tym chlebie zarabia. On kupił mąkę, włożył w to pracę, włożył w to energię, ponieważ trzeba upiec ten chleb, doliczył swoją marżę jeszcze i sprzedaje ten chleb, kilogram chleba za taką i taką kwotę. I zarobkiem jest różnica między kosztem wyprodukowania tego, a kosztem sprzedaży. Najprostszym, bo to jeszcze podatki dochodzą, ale ja już upraszczam sprawę. I to jest jego zysk. Załóżmy 10%. I to jest jaki zysk? Uczciwy czy nieuczciwy?
Uczciwy.
Ponieważ on włożył w to pracę, i to jest jego zarobek. Czyli ta jego praca jest też coś warta. On musi zarobić, żeby się utrzymać. To jest jego praca. Tak jak ty, każdy z was, jeżeli pracuje gdzieś, to wykonuje swoją pracę i oczekuje za nią wynagrodzenia. I to jest logiczne. Prawda? I teraz, jeśli ktoś oszukuje na wadze, to do uczciwego zarobku dokłada nieuczciwy zarobek. I staje się kim? Złodziejem.
Oszustem,
złodziejem się staje. Jeżeli robi to z premedytacją, świadomie, bo można coś się pomylić, wiecie, różne rzeczy się dzieją, tak? Ale tu mówimy o świadomej działalności, tak jak mówi prawo mojżeszowe. Niech brat brata nie oszukuje. Sprzedajesz coś, niech on wie, co kupuje. Często jest tak, że coś się kupuje, a potem się okazuje nagle, że mówił, że takie dobre, a się okazuje, że ma wadę ukrytą, jakiś materiał, rzecz. Jakieś dobro, jakieś urządzenie, czy samochód, czy cokolwiek kupujemy, czy ubranie. Niby miało być dobre, a potem przychodzimy, sprawdzamy, o, a ktoś to sprzedał jako pełnowartościowy produkt, wiedząc o tym, że to ma wadę. Uczciwe czy nieuczciwe?
Nieuczciwe.
Zawyżył cenę, bo ten produkt nie jest tyle wart z tą wadą. Prawda? Więc dzisiaj nieuczciwości na świecie jest bardzo dużo. I najczęściej jest tak, że ta nieuczciwość pojawia się w momencie, kiedy następuje pewna transakcja. Czy to kupna-sprzedaży, czy to zamiany, czy to wypłaty. Ponieważ wypłata dla pracownika też jest transakcją. Ponieważ pracownik wykonuje pracę i w zamian za to otrzymuje wynagrodzenie. I teraz można uczciwie wykonać swoją pracę i otrzymać uczciwe wynagrodzenie, albo wykonać swoją pracę nieuczciwie, ukryć mankamenty, bo się coś zrobiło źle, ale wziąć pełną wypłatę. Jest to uczciwe czy nie?
No nie.
Nie.
Nie, bo po prostu te pieniądze wtedy by się nie należały za tą pracę.
W dodatku, kiedy ktoś kupuje taką rzecz wybrakowaną jako pełnowartościową, nagle się okazuje, pytanie jeszcze co to jest, że czasami czyjeś życie może być zagrożone, bo ktoś zrobił bubel. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej sytuacji. Taki przykład podam, bo teraz sobie przypomniałem, jakie to mogą być konsekwencje. Był jakiś czas temu wypadek samolotu, nie ten co ostatnio, wcześniej, MIGA jakiegoś wojskowego, że pilot się katapultował, ale nie wypiął się z fotela. I nie otworzył się spadochron, bo pilot się katapultuje i jest specjalny taki bolec w fotelu, już nie wdaje się w szczegóły, który się ścina w momencie, on musi mieć odpowiednią twardość, nie może być ani za twarda, ani za miękki, musi mieć odpowiednią twardość na ścinanie. I on następuje ścięcie jego w momencie wystrzału, fotel odpada od pilota i pilotowi się otwiera spadochron wtedy. Jeśli fotel się nie wypnie od tego, to się nie otworzy spadochron. I ktoś zlecił dorobienie tych stworzni. I te stworznie zostały zrobione za twarde. Ktoś nie zrobił prawidłowo stworzni. I nagle się okazało, że pilot zginął. Dlaczego? Bo jeden bolczyk długości iluś tam centymetrów zawiódł. Zrobiono dochodzenie. Stwierdzono, że jest nie ok, ale człowiek nie żyje. Ktoś nie dopatrzył. Ktoś popełnił albo nieświadomy błąd, a może po prostu zlekceważył to. Tego nie dojdziesz. Natomiast to pokazuje, że czasami jest tak, że my nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji naszej nieuczciwości.
Ale to jest...
Nam się wydaje, że to jest drobnostka, szczegół, a cóż to wielkiego? Niekoniecznie. A jeśli spojrzymy na to z perspektywy Słowa Bożego, tego, jacy powinniśmy być, to nagle się okazuje, że to są sprawy, które dotyczą nie tylko życia tu i teraz, ale wieczności. Księga Przysłów, 21 rozdział, 8 werset.
Droga człowieka jest przewrotna i obca, ale dzieło czystego jest prawe.
Co mówi ten fragment? Droga człowieka jest przewrotna i obca, ale dzieło czystego jest prawe. Dzieło jakiego? Co to znaczy, że ktoś jest czysty?
Uczciwy.
Człowiek ma pewne wnętrze. Człowiek ma sumienie. Człowiek ma pewien system wartości, moralność jakąś określoną, tak? I ona ma swój zakres w życiu tego człowieka. Każdy ma jakiś swój zakres tego, co jest dobre i tego, co jest złe. I Słowo Boże mówi, że co w tym fragmencie? Popatrzcie. Droga człowieka jest przewrotna i obca, ale dzieło czystego jest prawe. Droga może być przewrotna, a może być prawa. Tylko, że żeby była prawa, to ten ktoś musi być czysty. Czyli uczciwość to zewnętrzny obraz wnętrza człowieka. Po uczynkach określamy, czy ktoś jest czysty. Księga Przysłów 20, werset 7.
Sprawiedliwy postępuje uczciwie, błogosławione są po nim jego dzieci.
Tak. Co to znaczy? Bo to jest przysłowie, więc możemy je to, że to jest przysłowie, daje nam pewne pole do interpretacji, bo to jest przysłowie. Prawda? Ktoś powie, no ja to tak rozumiem. Ale ta interpretacja nawet nie może odbiegać od treści tego. Czyli człowiek, jaki? Słowo Boże mówi. Sprawiedliwy, tak? Postępuje uczciwie. Sprawiedliwy. Dlaczego jest sprawiedliwy? Bo postępuje uczciwie. Sprawiedliwość nie jest sama w sobie czymś niezależnym. Sprawiedliwość wynika z czegoś. Trzeba też popatrzeć na to, że pismo, że my czasami mówimy, o, ktoś jest sprawiedliwy, dlatego postępuje uczciwie. Nie. On jest sprawiedliwy, bo postępuje uczciwie. Coś musi świadczyć, że on jest sprawiedliwy. Musimy jakoś go zdefiniować. Więc patrzymy na życie człowieka, na to, co mówi, jak żyje, jak postępuje na co dzień i określamy, to jest człowiek sprawiedliwy. Dlaczego? No bo robi to, to, to i to. Zgadzacie się?
Tak, ale to jest bardzo ważne, co tak jakby tutaj, bo właśnie się odwrotnie mówi często, że właśnie, że go uczy.
Często mówi się odwrotnie, tak. Natomiast jak gdyby trzeba zobaczyć, że są rzeczy nie są rzeczy materialne, nie możemy zdefiniować, to jest stół, tak? No bo my widzimy stół, tak? To jest konkretna rzecz. Więc są rzeczy, które my możemy zdefiniować, bo je widzimy i one są takie, jakie są. Natomiast człowiek dobry, co to znaczy, że on jest dobry? Jak określić można, że człowiek jest dobry, jak ty go nie znasz, nie wiesz, kto on jest, nie znasz jego życia, jak możesz ocenić, że ten człowiek jest dobry? Ale ktoś powie, słuchaj, żyłem z tym człowiekiem, byłem z nim, pracuję z nim od wielu lat, znam go poza pracą, wiem, jaki jest w domu i ja stwierdzam, to jest dobry człowiek. Porządny człowiek, dlatego, że zawsze można na niego liczyć, że pomaga, że jest uczynny, że to, że tamto, siamto, wamto. I na podstawie tego stwierdzam, że to jest człowiek, na którego można liczyć. To jest człowiek porządny, dobry. Ale dlaczego on mógł to określić?
No, przez uczynki.
Na podstawie tego, jaki ten człowiek wydaje owoc, co on robi. Tak samo tutaj. Musimy na to spojrzeć z tej strony, że są rzeczy, co to jest miłość. Miłość jest, ją można opisać, tak jak w liście do Koryntian, ale zauważcie, że jeśli spojrzycie na ten fragment, będziemy go studiować. Ja tylko tak troszeczkę wykraczam. Tam, w tym definicji tej miłości, mamy uczynki. Nie robi tego, tego, tego. Więc jak możemy określić, czy człowiek kocha, czy jest to człowiek przepełniony miłością? Ano, przystawiamy go do tego, co tam jest napisane i patrzymy, czy on tak robi. I wtedy oceniamy, czy ten człowiek miłuje, czy nie. Czy to jest egoista, czy altruista. Czy człowiek, który widzi siebie, czy człowiek, który dostrzega innych przez pryzmat siebie, a nie odwrotnie. Ale musimy zobaczyć uczynki. I to jest bardzo ważne. Uczciwość to zewnętrzny obraz wnętrza człowieka. Jeżeli spojrzymy na następny fragment, ten o dzieciach, to sprawiedliwy postępuje uczciwie, bo to jest owoc jego, dowód jego sprawiedliwości. Dzieci jego po nim są
szczęśliwe.
Szczęśliwe. Co to znaczy, że są szczęśliwe? Takie same będą? Po pierwsze, nie będą ponosić konsekwencji grzechów ojca. Czasami ojciec narobi z długów, a potem rodzina musi te długi spłacać, bo takie prawo obowiązuje w danym miejscu. Często ktoś narobi długów, umrze i w spadku oddaje te długi. Jeżeli ktoś w porę się nie zrzeknie tego, to potem wpada w kłopoty i takich sytuacji jest sporo. Niektóre nawet są nagłaśniane w mediach. Jakaś dziewczynka 4-5-letnia, ona odziedziczyła dług po dziadku, bo ktoś nie dopatrzył sprawy i teraz ona dorasta. Póki dziecko, to nic, ale ona dorasta i pójdzie gdzieś do pracy czy coś i masakra, bo połowę jej wypłaty komornik tylko czeka, aż ona dojdzie, jeden, drugi, trzeci. Rozumiecie? Więc jeżeli ktoś jest uczciwy, to jego dzieci w tym sensie również będą błogosławione. Nie będą mieli spadku, w cudzysłowie, po swoim rodzicu. Ale drugie, będą miały przykład. Będą miały wybór. Będą wiedziały, że można tak i będą wiedziały, że można na przykład jak są inaczej. Ale będą miały przykład. On może im się nie podobać, ale będą go miały. I dlatego będą błogosławione. Bo błogosławieństwem jest mieć wybór. Człowiek, który nie ma wyboru, jest niewolnikiem i nie może być szczęśliwy. A człowiek wolny ma wybór. I to jest błogosławieństwo. Księga Przysłów 29-27.
Bezbożny budzi od razu sprawiedliwych, a kto postępuje uczciwie, budzi od razu niegodziwych.
Co mówi ten fragment?
Że sprawiedliwy i niesprawiedliwy nie lubią się.
Nigdy sprawiedliwy ze niesprawiedliwym się nie dogada i jeden nie pochwali drugiego. To jest ciekawe. Powiem wam taką historię. Kosztowała mnie ona też troszkę. Rozmawiam z pewnym człowiekiem. Potrzebował pusty pojemnik plastikowy. Ja mu dałem taki pojemnik. A on mówi, wie pan, do czego mi jest ten pojemnik? A ja go nie pytałem, po co. Mówi, wie pan, po co jest ten pojemnik? Ja mówię, no, słucham. Ja mówię, ja do niego paliwo lewe nalewam. Kradnę paliwo. Może nie powiedział wprost kradnę, ale zakombinowuję. Ja mówię, ale to jest nieuczciwe. Jak on mi wprost tak mówi, ja mówię, ale to jest nieuczciwe. Ja mówię, że to kradzież. Mój pracodawca nie płaci mi tak, jak trzeba i karma wraca. Ja mówię, to niech pan patrzy, żeby na pana ta karma nie wróciła. I on poszedł. On zrobił mnie zakupy i poszedł.
A wziął pojemnik?
Słucham?
Wziął pojemnik?
Tak, oczywiście.
Wziął.
A ja już nie chciałem się wycofywać, bo żeby powiedział, że wiedział, to bym nie dał. No ale dałem mu wcześniej, więc nie będę też robił z ust, jak to mówią, cholewy. Ale zwróciłem mu uwagę. Pojawia się ten człowiek u mnie po jakimś czasie i zwrócił mi jedną z tych rzeczy, które kupił, sprawną po tej naszej rozmowie. I mówi tak, no ja wiem, że to jak gdyby ja specjalnie, bo ja go pytałem wcześniej, czy on chce jedną, czy dwie, tą część, że tego, on chciał dwie. Mówi, okazała się niepotrzebna. I ja wiem, mówi, że to no jak pan zechce przyjąć, to dobrze, jak nie, to nie. Też myślę, że jak gdyby ta wcześniejsza nasza rozmowa też miała wpływ. Ale ja też nie zwykłem tak odprawiać ludzi z niczym, jeżeli wszystko jest formalnie, nie mam żadnych problemów, potem ja wydaję pan, zwrócę panu pieniądze. I zwróciłem mu pieniądze. Gość podziękował i poszedł. I teraz dlaczego ja też mówię o tym? Dlatego, że ludzie mają własną Nie ten jeden człowiek. On nie jest wyjątkiem. On się wpisuje w bardzo wiele osób, które mają pewien tok myślenia. Jeżeli mnie ktoś traktuje nieuczciwie, to ja mam prawo potraktować go nieuczciwie. Ale Słowo Boże nie daje takiego prawa.
To nie jest tak.
Ponieważ ty stajesz się jak ten, który cię krzywdzi. Tak jak mówi list do Rzymian. Ty, który krytykujesz innych, robisz to samo. Więc czym jesteś lepszy od tego człowieka? Więc uczciwość to jest też pewna moralność, która znajduje swoje odzwierciedlenie w tym, co mówimy i w tym, co myślimy, a na końcu tym, co może najpierw myślimy, potem mówimy, a na końcu robimy.
Mi się to skojarzy, co nie... Wiecie, po prostu za oko, za ząb.
A to nie mieszaj, bo to zupełnie o czymś innym jest, okay, wiesz? To jest zupełnie o czymś innym i w tym momencie, co ciekawe, wspominając te stwierdzenie, wpisujesz się w nauczanie rabiniczne, nie wiem, czy wiesz.
Naprawdę?
A nie w to, co mówi prawo mojżeszowe.
Okej, to nie wiedziałam.
To jest ciekawe właśnie,
to jest,
widzisz?
To jest
bliższe człowiekowi niż prawo mojżeszowe. Bo prawo, które Bóg nadał, jest bardzo bliskie jemu. Ale jest bardzo niebliskie tym, którzy mieli go przestrzegać. Ono jest dobre, ono jest doskonałe. Problem polegał na tym, że musieli przyjąć je i zaakceptować je ludzie, którzy byli dalecy od sprawiedliwości. I tu też cała historia, jak różni Żydzi do tego prawa podchodzili. Jedni podchodzili we właściwy sposób i było im dobrze, łatwo, a drudzy nie. To jest ciekawe. Gdyby taka wycieczka, przepraszam za nią.
Nie, ja tylko bo ja po prostu zostawię jakieś lekcje, wspomniałam.
Okej, okay, ale to jak gdyby tutaj w ogóle nie jest z tym związane.
Tak, jakby...
Nie przywołujemy tego, bo ono nie ma z tym nic wspólnego.
Po prostu gdzieś tam.
Przeczytaliśmy fragment z Księgi Przysłów, na którym skończyliśmy?
27.
Tak. Uczciwość i niegodziwość mają do siebie odrazę. Ludzie, którzy... Uczciwy nie szanuje niegodziwca i na odwrót. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, bardzo mi się podoba takie stwierdzenie, że nieuczciwego nie można szanować. To nie jest człowiek godzien szacunku, bo on jest nieuczciwy. Ale można mu współczuć. I należy mu współczuć. Dlaczego? Bo jego koniec jest straszny. W tym sensie należy współczuć takiemu człowiekowi, mając świadomość tego, jaki wyda owoc kiedyś tam jego życie. Ale na szacunek taki człowiek nie zasługuje, żeby go chwalić, opierać, promować, bo jest to człowiek nieuczciwy. Dlatego Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy ma odrazę do niegodziwca. Dlaczego? Bo on postępuje niegodziwie. Dlatego. Ponieważ te uczynki, które robi, są zaprzeczeniem tego, co sprawiedliwy. I na odwrót. Niesprawiedliwy, kiedy będzie widział uczynki sprawiedliwego, one będą działać jak wyrzut sumienia i on będzie uprzedzony do tego człowieka. Będzie go próbował zdyskredytować, żeby wybielić siebie. Więc dlatego nie ma między nimi zgody. Natomiast sprawiedliwy ma przewagę nad niesprawiedliwym. Ponieważ jego odraza nie jest odrazą równą odrazie tego niesprawiedliwego. Bo on ma odrazę nie do personalnie człowieka, ale do tego, kim on jest. Natomiast z odwrotnej strony będziemy mieli odrazę do człowieka, ponieważ on taki jest. Tak jak mieli odrazę do Jezusa, Dlatego, że on wykazywał ich nieuczciwość. Jezus nie pochwalał ich, ale zmarł za nich. Więc jego odraza nie równa się potępieniu. Jego odraza równa się niepochwalaniu tego. Czyli odraza odrazie nie równa.
Mało tego, że Jezus jeszcze wybaczył.
Tu nie chodzi o nienawiść z dwóch stron. Trzeba też zrozumieć, że uczciwy, człowiek szlachetny, człowiek czysty ma inne myślenie. A inne myślenie ma człowiek niegodziwy i nieuczciwy. Księga Kaznodziei, 8 rozdział, dłuższy fragment prosiłbym, żebyśmy przeczytali. 8 rozdział Kaznodziei Salomona od wersetu 9 do 13.
To wszystko widziałem, gdy zwróciłem swoje serce do każdego dzieła, które się dokonuje pod słońcem. Bywa czas, kiedy jeden człowiek panuje nad drugim ku jego krzywdzie. Widziałem więc niegodziwych pogrzebanych, którzy przychodzili do miejsca świętego i odchodzili z niego, a zapomniano o nich w mieście, gdzie tak czynili. I to również jest marnością. Ponieważ wyroku za zły czyn nie wykonuje się od razu, serce synów ludzkich jest w nich zawzięte i gotowe na to, aby popełniali zło. I chociaż grzesznik po stokroć czyni zło i jego dni się przedłużą, to jednak wiem, że szczęści się tym, którzy boją się Boga, którzy się boją Jego oblicza. Ale niegodziwemu nie szczęści się i nie przedłuży on swoich dni. Przeminął bowiem jak cień, ponieważ nie boi się Boga.
Co mówi ten fragment? Bardzo ważną rzecz. Pozornie może się wydawać, że co? Że nieuczciwość jest opłacalna. Chcielibyśmy, żeby nieuczciwość była od razu karana, tak? Żeby od razu były konsekwencje, żeby... Ale Salomon mówi, że jest tak, że czasami ludzie całe życie przeżywają nieuczciwie i wydaje się, że jak to dzisiaj zwykło się mówić, Boże, widzisz i nie grzmisz. Ale Salomon co jeszcze mówi? Ale wiem jedno, ci sprawiedliwi są szczęśliwsi, którzy się boją Boga. Dlaczego? Bo oni przedłużą swoje życie, nie chodzi o te tu, ale chodzi o to, że oni przedłużą swoje życie na wieczność. A ci, którzy są nieuczciwi, mają tylko tu ten swój dobrobyt. Natomiast on ich nie czeka w wieczności. I pozornie może się wydawać, że nieuczciwość popłaca, ale to tylko pozór. Uczciwość nie popłaca. Nawet jeśli sprawiedliwość nie zostanie doceniona za tego życia, to Bóg ją doceni na sądzie.
Jest jeszcze takie powiedzenie, Bóg nie rozgniewa, ale sprawiedliwa.
Tak, tylko że nie wiem, czy wiesz, ale jak gdyby genezą tego przysłowia jest chęć zemsty.
Naprawdę? To tak. Powiedziałam.
Tak, przeczytaj sobie definicję tego przysłowia, skąd ona się bierze. Ona wcale nie jest szlachetna, te przysłowie. Okay. Ono wcale nie mówi. Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy to jest chęć wywarcia zemsty i usprawiedliwienia, że Bóg to zrobi. Czyli ja się chcę zemścić, Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Taka jest geneza, taka jest intencja wypowiedzenia tego przysłowia. Także z tymi przysłowiami różnie bywa, bo czasami one mówią pewną prawdę, ale jak gdyby intencją wypowiedzenia tych słów wcale nie jest dobre i szlachetne myślenie. To jest ciekawe. No, miałaś prawo nie wiedzieć. Ja też kiedyś nie wiedziałem, dopóki się nie dowiedziałem.
To jest coś takiego, tak się mówi czasami.
Pozornie może się wydawać, że nieuczciwość popłaca. Ale to tylko pozór. Nawet jeśli sprawiedliwość nie zostanie doceniona za tego życia, to Bóg ją doceni w wieczności. Bo sprawiedliwi odziedziczą Królestwo Boże. A nie niesprawiedliwi. I na koniec dwa fragmenty. Pierwszy Tesaloniczan 4,6. To jest jeden werset dłuższego wywodu. Pierwszy Tesaloniczan 4,6.
I aby nikt nie wykorzystywał...
Może z pierwszym, jeszcze wcześniejszym.
Nie w namiętności rządzę, jak pogani, którzy nie znają Boga. I aby nikt nie wykorzystywał i nie oszukiwał w żadnej sprawie swego brata. Bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak Wam to przedtem mówiliśmy i zaświadczaliśmy. Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości.
Z czym jest związana świętość? Co to znaczy, że ktoś jest święty? W tym wypadku, bo to jest szerokie określenie, ale w tym wypadku ono jest związane z jednym konkretną rzeczą.
Znają Boga.
Z uczciwością. Nie oszukiwał swego brata. Jeżeli ktoś jest święty, tak, to jak będzie widać? Będzie, nie będzie oszukiwał. Nie będzie oszukiwał, nie będzie wprowadzał w błąd, nie będzie wyzyskiwał kogoś, tak? Bez względu, czy to będzie transakcja, tak? Czy to będzie płaca, prośba o pomoc, tak? Prosimy kogoś o pomoc, on coś pomógł, a my jeszcze 5 rzeczy mu każemy zrobić, tak? Przy okazji, to już jak jesteś, ale nie umawiałeś się na to, wykorzystujesz tego człowieka, to było nieuczciwe zwyczajnie. Są różne sytuacje, tak? Ale my wtedy w sumie, czy możesz? I okładamy to 50 różnymi rzeczami, ale nie namawiam cię, żebyś nie zrozumiał, że kładę na ciebie nacisk. Tłumaczymy temu człowiekowi, żeby on nie czuł się przyciśnięty do muru. Bo różne są osoby. Jeden powie, nie mam czasu, umawialiśmy się na tyle. A drugi, wiedząc, że jest delikatną osobą i taką nieodmawiającą, nawet jeśli zapytamy, czy możesz, to on wiadomo, że powie, że może. Chociaż nie może. Ale będzie głupio mu odmówić. I wtedy wyzyskujemy człowieka. Takie banalne, słuchajcie, rzeczy czasami, ale to jest... Zastanówmy się, że nieuczciwość i uczciwość ma bardzo wiele aspektów. To nie są tylko pieniądze. To nie jest tylko kupowanie i sprzedawanie. To jest dużo więcej. To jest nasze życie i to, jak traktujemy ludzi. Czy jesteśmy uczciwi, czy nie jesteśmy kombinatorami w jakikolwiek sposób. Jak się urwać z pracy, jak załatwić zwolnienie, jak wykombinować, jak mniej się narobić. Powiem wam prosty przykład. Byłem małym chłopcem. Miałem może 7 lat, 8. To było pół wieku temu ponad. Pamiętam to do dziś i będę pamiętał do śmierci. I wam ten przykład powiem teraz. Chciałem zarobić trochę pieniędzy jako szczawik mały. I mojego taty znajomy miał plantację truskawek. No to tata załatwił, żebyś ja, czy mój brat, pojechali na tą plantację zbierać truskawki. Praca wydawała się lekka, ale dla 7-latka, który nigdy nie pracował fizycznie, ona się wydaje lekka, ale się okazało, że to wcale nie jest lekka praca. Poza tym tam nie było tak, że na każdym krzaczku były wszystkie dojrzałe truskawki. Trzeba było je przebierać, trzeba było je wybierać, trzeba to, żeby zebrać łubiankę truskawek z tego pola, dzisiaj to są, wiecie, truskawki zupełnie inaczej hodowane jak kiedyś. Kiedyś to było pole, było pełno piasku, te truskawki były różne i trzeba było je zbierać tak, żeby ta łubianka była pełna dojrzałych truskawek. Ale to bardzo wolno trwało. Jak ja policzyłem, że ja mam cały dzień, to ja nic nie zarobię. Więc ja zacząłem oszukiwać. Zacząłem zbierać niedojrzałe truskawki na spód, a przykrywać je dojrzałymi. Bardzo szybko zebrałem łubianki. Dostałem wypłatę i wróciłem do domu. Ale na drugi dzień ten człowiek przyjeżdża do mojego taty. Ja się przestraszyłem. Żebym był uczciwy, to niczego bym się nie bał. Ale ja nie byłem uczciwy. Ja wiedziałem, że ja tego człowieka oszukałem. Że on przyjechał powiedzieć mojemu tacie o tym. I że ja będę miał burę. Więc ja się schowałem do tapczanu, żeby mnie nie znaleźli. Myślenie dziecka. Śmiejecie się, ale tu nie ma się z czego śmiać, słuchajcie. To może jest śmieszne, ale to jest bardzo poważne, to jest dramatyczne. Z perspektywy Boga nie ma nic do śmiechu.
No tak, przepraszam.
I wiecie co? Nie musisz przepraszać. Ja tylko uświadamiam, że pewne... Czasami my się śmiejemy z czegoś. Okej, nawet jak Pawlaków oglądamy, to się śmiejemy. Natomiast pytanie, z jakiej perspektywy my na to patrzymy? Ja się nie mogę nie śmiać, jak ja oglądam Pawlaków. Natomiast to jest wzorcowy film tego, jak nie należy postępować w życiu.
Dokładnie. Sam swój.
Ale dokończę wam tą historię. Okazało się, że ten facet wcale nie przyjechał mnie oskarżyć. On przyjechał załatwić jakąś inną sprawę z moim ojcem. Rozumiecie? Ale ja tego nie widziałem.
Też stłona wrzucę same świadectwo.
Dokładnie. I to jest to, o czym czytamy. To była niewielka skala. To niczym nie groziło, nie groziło niczyją śmiercią, ale to było wydarzenie, które ja pamiętam do dziś. Ja wiele rzeczy w życiu nieuczciwych zrobiłem. Wiele. Niektórych nie pamiętam, w większości nie pamiętam. A te pamiętam. Bo to był jeden z pierwszych oszustw, które ja zrobiłem celowo i świadomie. I to jest właśnie to, słuchajcie. Pozornie może się wydawać, że nieuczciwość popłaca. Nie napracowałeś się, dostałeś pieniądze. Ale to tylko pozór. Bo przyjdzie dzień, kiedy będzie rozliczenie. I kiedy się okaże, co jest trwałe, a co jest nietrwałe. Bo się utarło mówić, ten, co prowadzi handel, to on jest nieuczciwy. Tak? On może być nieuczciwy, bo ja nic nie sprzedaję. To jak ja mogę być nieuczciwy? Mnie tylko mogą oszukać. A ja? No kogo ja mogę oszukać? Nieprawda. Możesz celowo... mniej zapłacić. Ktoś może się nie doliczy. Nie mówię przypadkiem. Celowo. Wiecie, pokusy są różne. Czasami człowiek, zanim przeanalizuje, czy to jest okej, zrobi to. I potem żałuje. Bywa różnie. I ktoś powie, u chrześcijan to jest abstrakcja. Może u ciebie tak, ale niekoniecznie u chrześcijan. Bo gdyby tak było, to połowy listów, połowy treści listów nie potrzeba by było nigdy pisać. Albo Biblia byłaby do świata, a ona jest do wierzących. Po co pisać o fałszywych odważnikach, skoro Izrael to naród wybrany? Po co pisać o uczciwości brat z bratem, skoro to do chrześcijan? A jednak jesteśmy narażeni na różne pokusy. Jesteśmy narażeni na nieuczciwą pracę, oczekując dużej wypłaty. Każdy by chciał zarobić 10 tysięcy i pracować godzinę dziennie. Ja obserwuję to na co dzień. W swojej pracy, kiedy do mnie ludzie przychodzą, kiedy dostaję dostawy, ja widzę, kto mi to przywozi, jakie jest myślenie, mówienie ludzi. Każdy by chciał dużo za mało. Ale to nie jest uczciwe. Bo godzien jest pracownik zapłaty swojej za wykonaną pracę. Jeżeli ktoś ci zleca wykonanie jakiegoś zadania za określoną kwotę, to albo się nie podejmujesz, bo nie dasz rady tego zrobić, więc nie podejmujesz się, albo podejmujesz się i robisz. A jeśli się podejmujesz i nie dasz rady zrobić, to nie miej pretensji, kiedy dostaniesz mniej. A często jest tak, że ja nie zdążyłem, nie dałem rady, to przerosło mnie. Ale oczekuję ekwiwalentu, tak jakbym zrobił. Ale to jest handel. To jest handel. Ktoś za dobre chęci nie płaci. Płaci się za wykonaną pracę.
Dobrze wykonaną.
I to jest uczciwe. I teraz jest pytanie, na ile my oczekujemy uczciwości od innych, a na ile my jesteśmy dawcami uczciwości? Czy jesteśmy dawcami uczciwości tylko wobec uczciwych? Czy jesteśmy dawcami uczciwości? Eksponujemy ją wobec wszystkich. Czy to jest forma naszego życia i myślenia? Czy jest uzależniona od okoliczności? Oto jeśli mój pracodawca płaci mi uczciwie, to i ja będę uczciwy do niego. Jak on mnie okantuje, to ja go też okantuję. Czyli moja uczciwość ma granicę, a tą granicą jest uczciwość drugiej strony. Ja nie mówię, co powinno, bo już to omówiłem. Ja mówię, co może być w życiu. Nasze sumienie jest miernikiem i kompasem naszej uczciwości. I to, czy jesteśmy uczciwi, widać w naszym życiu, a nie w tym, jakie mamy pragnienia. Ja mam pragnienie być uczciwym, ale życie mi nie pozwala być uczciwym. Bo żebym był uczciwy, to by tego nie miał, tego nie miał, tego nie miał. Ale Słowo Boże mówi, że uczciwość nawet kosztem ubóstwa, no powiedzmy posiadania mniej, jest bardziej wartościowa niż nieuczciwość i posiadanie wszystkiego. Więc w sumieniu oceniamy, co jest właściwe, a co nie. Czym jest nasza uczciwość, a czym ona nie jest? Definiujemy to, posiłkując się Słowem Bożym. Wnioski. Proszę, zanim przeczytam swoje, słucham wasze. Jak nic nie będzie mówił, to ja przeczytam swoje.
Nie, nieuczciwość popłaca.
Słucham?
Uczciwość popłaca, nieuczciwość nie popłaca.
Dobrze, to prawda. Tak właśnie. Co jeszcze?
Nieuczciwość wyjdzie na jaw zawsze w jakimś momencie, nie wiadomo kiedy wyjdzie, a uczciwość nie musi, bo po prostu nie ma czym, tak?
Też wyjdzie.
Też wyjdzie, ale nie ma, tylko w innej, jakby to jest inna skala, tak? Bo nieuczciwość jest nie zła, a uczciwość jest okej, okay, nie?
Tak.
O to mi chodzi po prostu.
Coś. Tak dużo mówiłem, że ciężko wnioski wyciągnąć. Dobrze, to moje wnioski. Uczciwość. Żyć z czystym sumieniem. Drugie, uczciwość. Nie skorzystać z okazji do nieuczciwego zysku. Uczciwość. Jestem rzetelny. Uczciwość. Nie kombinuję. Uczciwość. Nie kłamię. Uczciwość. Myślę o przyszłości. Nie o teraźniejszości. Skuteczna uczciwość. Siła motywacji. Od siły motywacji zależy, czy nasza uczciwość jest skuteczna i trwała. Tak jak wam powiedziałem przed chwilą. Z różnych kwestii, z różnych źródeł wypływa motywacja. Co mnie motywuje do tego, żeby być uczciwym, bądź nim nie być? Dlaczego moje granice uczciwości są takie, a nie inne? Nieuczciwość. Mam jeden. Myślenie dniem dzisiejszym. Myślenie dniem dzisiejszym. To jest nieuczciwość.
Uczciwość będzie takim jakby wiecznością.
No, powiedziałem, że myślenie o przyszłości. Zastosowanie. Jak wygląda moja uczciwość? Jak ona wygląda? Nie jak myślę o niej, a jak ona wygląda. Jaka jest moja miara uczciwości? Jakie są granice mojej uczciwości? I co mnie motywuje, aby być uczciwym, albo nie? Co mnie do tego motywuje? Ja tyle ze swojej strony. Dziękuję za uwagę. Czy ktoś chciałby coś jeszcze dodać? Mam 3 wersety. Rafał Budynek pisze. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie, starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi. Starając się o to, co uczciwe, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała, o tym myślcie. Dziękuję. Bardzo dobre wersety podsumowujące. Dziękuję za uwagę. Pomódlmy się.